Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Zapraszam na spotkanie z Salcią Hałas. Miałyśmy iść do lasu w tym celu, żeby porozmawiać, bo między innymi o kąpielach leśnych rozmawiać chcemy, ale pada, wieje, więc tak sobie po salonowemu w salonie porozmawiamy. Salcia Hałas, pisarka, artystka, ogrodniczka, Pieczeń dla Amfy, książka nagrodzona, Nagroda Literacka Gdyni, potem Potop, książka nominowana do Nagrody Nike. I patrzę na twoją minę, dzień dobry.
Dzień dobry. Z tymi kąpielami leśnymi to jest... Ta Salcia Hałas, przepraszam. Z tymi kąpielami leśnymi to jest tak, że co prawda niektórzy chodzą do lasu pomimo pogody w stylu skandynawskim. Niemniej, jako że ja jestem ogrodniczką i doświadczam tej pogody na swojej osobie często, to kiedy mogę, jednak staram się znajdować w zaciszu domowym, kiedy pada.
Ale powiedziałam o tym, bo o tym będziemy rozmawiać i w ogóle o tym wszystkim, co wynikło z tego, że miałyśmy się spotkać. Zapytałam to, o czym teraz porozmawiamy, co piszesz, co na warsztacie, reaktywacja Gdyni, projekt teatralny, nowa książka. No i usłyszałam, proszę państwa, to ja ci opowiem o tym, jak nie napisałam trzeciej książki i od tego zaczniemy. Więc zacznij proszę od tego, jak nie napisałaś na razie, jak rozumiem, trzeciej książki.
Na razie, bo tak, rzeczywiście wszystko może się zmienić, ja się nie zarzekam, że nigdy, nigdy. Natomiast w tym momencie nie chcę pisać, ale jako że jestem opowiadaczką historii, chcę opowiadać, jak to się wszystko stało. Po napisaniu Potopu, który był trudną w pisaniu książką, który wprowadził mnie w kontakt z katastrofą klimatyczną, końcem może nie życia na Ziemi, no bo to z całą pewnością nie, niemniej naprawdę ogromnymi zmianami, wpadłam w dość poważną depresję, która dość długo odbijała się na moim zdrowiu i kreatywności. Pomimo to oczywiście stwierdziłam, że no jakżeż to, przecież trzeba coś napisać i jestem pisarką. I siedziałam przy laptopie, stukałam. Miałam nawet pomysł, ponieważ depresja, co prawda głęboka, niemniej cierpię na tą przypadłość nawracającą od dziecka, więc w jakiś już sposób nauczyłam się ją obsługiwać i z nią żyć. Pomysł na książkę, patrząc z perspektywy obecnej, nawet nie był zły. Historia była ciekawa, ale była to pierwsza historia, którą wymyśliłam sama. I coś mi w tym wszystkim nie pasowało, ponieważ wszystkie historie, które zostały przeze mnie do tej pory napisane, które zostały wydrukowane, były historiami z życia. I wydaje mi się to strasznie ważne, żeby opowiadać takie historie, a w tym przypadku motywacją było to, że jak to uda mi się napisać, jak to uda mi się sklecić, poskładać, to nadaje się to na przykład na film, więc może uda mi się to sprzedać, może będzie to w ogóle jako książka również lepiej sprzedawalne. I okazało się, że ta motywacja mi w zupełności nie wystarczyła, bo pomimo napisania 200 stron, ni chuchu nie chciało pójść dalej, utkwiło w martwym punkcie. Więc wydawałam się sobie wtedy już zupełnie beznadziejna i nie nadająca się. Byłam w dziurze, czułam, że jestem jedną wielką porażką. I to, co pomagało mi wydobyć się z tej dziury, to właśnie kontakt z przyrodą, o którym rozmawiałyśmy, spacery z psem. Szłam do lasu, miałam w głowie pralkę automatyczną, myśli wirowały. Byłam ślepa i głucha. Pies w którymś momencie trącał mnie nosem i zauważałam na przykład jakąś bardzo dziwną naroślę na pniu brzozy. Zaczynałam się jej przyglądać i w tym momencie coś jakby odpuszczało, oddech się uspokajał. Zaczynałam słyszeć, patrzyłam, że gdzieś tam drą się sójki, ganiają się wiewiórki i jakoś tak powoli robiło się lepiej. Myśli się uspokajały. No oprócz tego miałam oczywiście hortiterapię w pracy.
Hortiterapię, czyli terapia ogrodowa.
Tak, terapia ogrodowa. A oprócz tego fundowałam sobie terapię zajęciową w zakresie własnym, czyli klecenie różnych rzeczy własnymi rękoma, zazwyczaj ze śmieci, ponieważ ostatnio fascynuję się trash artem. I malowaniem, bo to też uspokaja, jak sama zresztą wiesz, umysł. I tu zupełnie nie chodzi o to, jaki powstanie wytwór. To nie jest celem. Celem jest to, żeby bawić się kolorem, żeby w ten sposób czyścić umysł.
Koncentracja, prawda? Nieporównywalna z żadną inną. Kiedy na przykład chce się coś namalować, czy chociażby naszkicować i nagle się wreszcie zapomina o tej wirówce w głowie, o tych wszystkich niezałatwionych, zaległych i przyszłych sprawach, bo się człowiek skupia na załamaniu światła, prawda? Albo na tym, jak ten kolor z tym, albo że nie kryje. No dobrze, ale nie o malowaniu, tylko jednak o tych dzikościach, zielonościach, o naturze wokół nas porozmawiamy, prawda? Bo ty mi troszkę też zadałaś i bardzo ci dziękuję, tak hasłowo, pracy do przeczytania, do zorientowania się i już wiem, że to jest ogromny i fascynujący świat. Zaczęliśmy tak trochę od tych kąpieli leśnych, to może i o tym teraz porozmawiajmy na początek, bo na przykład, no to jest niby oczywiste, że wychodzisz, no to słuchasz, to się uspokajasz, prawda? Ale Katarzyna Simonienko, pani psychiatra z Białowieży, która właśnie no, propaguje, można powiedzieć, takie chodzenie po lesie i shinrin-yoku, tak, kąpiele leśne, mówi o takich rzeczach, o których ja wcześniej nie wiedziałam, że jest to biochemia po prostu, że to są substancje wydzielane przez las, czyli przez rośliny, prawda, nie tylko, że to wszystko to jest znacznie więcej niż tylko, że jest ładnie zielono i spokojnie.
Tak, podobnie jak w przypadku hortiterapii, ponieważ to się ze sobą łączy, ponieważ to wszystko jest część terapii naturą, bo to, że nazwiemy to sylwoterapią czy hortiterapią, to jedno. Natomiast to jest coś, co było w nas od bardzo dawna. To jest część naszej tożsamości, która w jakiś sposób w toku cywilizacji, w momencie rewolucji przemysłowej to się zaczęło dziać, no a w tym momencie coraz bardziej przyspiesza, została po prostu utracona. W Japonii znajomy znajomego, poszedłszy z depresją do psychiatry, nie dostał tabletek, tylko dostał skierowanie do takiego...
Do lasu.
Do lasu, tak, do lasu, do ogrodu i do wspólnoty. Ponieważ dostał skierowanie do miejsca, w którym zalecano mu chodzić boso, kopać ziemię, chodzić na wycieczki do lasu. On miał tam możliwość zarówno kontaktu z naturą w postaci ogrodu, jak i kontaktu z naturą w postaci lasu i tam po roku takiej terapii wrócił do zdrowia, ponieważ na przykład w glebie, tak, to jest biochemia, mieszka bakteria Mycobacterium vaccinae, no ile dobrze to wymawiam. Jest to bakteria, która podnosi poziom serotoniny w mózgu, która uspokaja, która wpływa po prostu, tak jak mówisz, na naszą biochemię. I nie tylko wpływa na poziom serotoniny, ale też zwiększa odporność, a także zmniejsza takie poczucie ciągłego napięcia, poczucie ciągłego pędu, uspokaja nadaktywność, czyli wprowadza po prostu równowagę. Jedna, znaczy nie jedna, bo tych bakterii jest bardzo dużo więcej, ale takie małe żyjątko.
To jest ta biochemia, ale też takie właśnie bycie w lesie, to jest uruchamianie, czy ja wiem, otwieranie zmysłów, nie wiem jak to powiedzieć. No, przestajemy tylko patrzeć, prawda? Zaczynamy bardziej słuchać, ale też wąchać, czuć. Trochę się otwieramy, uruchamiamy, tak, mało używane zmysły, chyba tak trzeba powiedzieć. Powinniśmy.
Tak, to jest bardzo ważne, ponieważ nasza kultura jest bardzo mocno kulocentryczna. Natomiast, żeby odczuwać pełnią człowieczeństwa, pełnią naszej istoty, powinniśmy używać wszystkich tych zmysłów do poznawania świata, bo tylko w ten sposób, znowu widzimy go, to jest też w języku, tylko w ten sposób możemy doświadczać go, o tak powiem, no po prostu w całej pełni, w całej jego złożoności, bo to, czego uczono nas na lekcjach przyrody, to co ja pamiętam z lekcji przyrody na temat natury, to było w zasadzie to, że natura to jest taki sztywny, zhierarchizowany system, na którego dnie są bakterie, na górze jest człowiek, a przywódca stada to zawsze jest wielki samiec, który ma najlepsze futro. I okazuje się, że to nie dokładnie tak wygląda, a siła to też nie to samo, co nam się do tej pory wydawało.
Ja bym teraz chciała zapytać, bo nie wiem, czy dobrze, że akurat tu mi się to skojarzyło, o śluzowce, które chyba też są pasją Katarzyny Simonienko, ale pamiętam, że kiedy chodziłyśmy po lesie i ty mi o tych śluzowcach zaczęłaś opowiadać, to mnie się rzeczywiście ta hierarchia trochę, no, zaburzyła może. O.
No, śluzowiec istotnie jest bytem fascynującym. Wcale się nie dziwię Katarzynie Simonienko, że ją fascynują. Tym bardziej, że mieszka ona w Puszczy Białowieskiej, a tam jest zdecydowanie więcej śluzowców niż w naszych tulasach. Natomiast tu również jak najbardziej można je spotkać. I śluzowiec jest niezwykle ciekawą osobistością, bo wymyka się z ram, w które przyzwyczailiśmy się wkładać zwierzęta, czyli to, że są zwierzęta, rośliny i grzyby, które w latach bodajże 80. dostały własne królestwo, bo kiedyś były w królestwie roślin. No i śluzowiec początkowo w tym królestwie grzybów się właśnie znajdował. No ale okazało się w którymś momencie, że jednak nie całkiem tam pasuje, ponieważ posiada cechy, które predestynują go raczej do bycia zwierzęciem. I stąd zresztą jego łacińska nazwa, czyli śluzozwierz. Dlaczego śluzozwierz jest tak ciekawy i tak dziwny? Otóż chodzi tu o jego sposób życia. Na pewno państwo znacie śluzowce, bo są to takie małe, jakby to powiedzieć, grzybogluty, które można zobaczyć na pniach takiej konsystencji, to można powiedzieć pianki do golenia, czegoś w tym rodzaju. Często mają takie jaskrawe, pomarańczowe, żółte kolory, ale bywają też takie niezbyt rzucające się w oczy, na przykład takie brudno-kremowe, brązowe. Kolory są śluzowców, są przeróżne. Taki grzybogród to jest śluźnia. Śluźnia w momencie, zanim nie wykształciła jeszcze zarodników. Taka śluźnia chodzi sobie po lesie, bo śluźnia chodzi. Tak, śluźnia chodzi i w momencie, kiedy stwierdzi, że nadszedł już czas, wspina się na jakiś wyżej położony obiekt, którym jest na przykład pień i wykształca z siebie zarodniki. Przez chwilę jest takim jakby grzybem, ponieważ te zarodniki może przypominają rzeczywiście zarodniki grzybów. Niektóre są kuliste, niektóre przypominają koralowce. Do tych form jest mnóstwo. To można sobie poglądać w grafikach Google'a i się zachwycić, a potem pójść do lasu i poglądać je w rzeczywistości. I z takich właśnie zarodni wysypują się zarodniki. I taki zarodnik, kiedy się wysypie, przekształca się w pełzaka. I chodzi sobie po lesie, chodzi, póki nie spotka innego pełzaka tego samego gatunku. Czasami spotykają się trzy pełzaki i czasami dochodzi do zlania się jąder komórkowych, a czasami nie. Bywa różnie. W każdym razie te pełzaki tworzą śluźnię. No i ta śluźnia znowu chodzi i póki się nie naje w stopniu wystarczającym, żywi się pierwotniakami oraz innymi małymi żyjątkami i cały proces powtarza się od nowa. To, co jest bardzo ciekawego jeszcze, jeżeli chodzi o śluzowce, to to, że mimo że nie ma on, taki śluzowiec, mózgu, ani też kłębuszka i nitki Ariadny, to potrafi w ciągu 100 godzin, co prawda, ale jednak opuścić labirynt.
Czyli jest poddawany jakimś eksperymentom, tak?
Tak, japońscy naukowcy eksperymentują na śluzowcach, bo zdaje się też się nimi zafascynowali.
No dobrze, to ale zanim pójdziemy, że tak powiem, głębiej w las, to jednak chciałabym cię dopytać, jak to się stało, że zaczęłaś się tym tak bardziej interesować, dowiadywać się, dokształcać, nie wiem, wiążesz z tym jakąś swoją działalność, plany na przyszłość?
Jak najbardziej, ponieważ w ogóle przyroda, musiałabym od tego zacząć, że przyroda to była ze mną zawsze, od dziecka. I zwierzętami, roślinami byłam zainteresowana. Zawsze zresztą w moich książkach przyroda odgrywa dość istotną rolę. Natomiast w ostatnim czasie, szczególnie kiedy była pandemia, no to tak jak my wszyscy, zwróciłam się tam, gdzie mogłam się zwrócić, czyli właśnie w stronę przyrody i w stronę takich mikrowypraw, no bo ponieważ jeżeli nie można było jeździć daleko, to jednak jest w człowieku taka potrzeba, żeby doświadczać rzeczy, doświadczać ich zmysłami, nie patrzeć wciąż na to samo. To, że mam psa, bardzo mi w tym pomagało, no bo pies wymaga spaceru. Zaczęłam chodzić więcej niż do tej pory, tutaj po okolicach i poznawać te okolice. I zaczęłam się bliżej przyglądać przyrodzie, bo zdałam sobie sprawę, że oprócz tych roślin, które znałam do tej pory i tych, które znam z ogrodu, jest jeszcze mnóstwo innych, które mnie ciekawią, bo są dziwne, interesujące, ładne, mają różne cechy, z powodu których chciałabym je poznać. Zresztą polecam, można sobie ściągnąć aplikację taką, która pomaga rozpoznawać rośliny. A kiedy zaczęłam przyglądać się bliżej roślinom, zobaczyłam, że, znaczy zawsze wiedziałam, że na nich siedzą owady i zawsze lubiłam obserwować mrówki, ale teraz zauważyłam te owady w większej ilości. Zaczęłam się przyglądać jeszcze bliżej, kucałam, patrzyłam i zaczęłam o nich czytać. I w którymś momencie było tak, że po wyjściu z biblioteki pod pachą nie miałam książek różnych jak do tej pory, tylko wszystkie książki, które miałam, to były książki przyrodnicze. W jednej z nich trafiłam na ciekawą sugestię dotyczącą swojej przyszłości. To znaczy, to nie było napisane bezpośrednio do mnie, natomiast wzięłam to sobie. Ponieważ okazało się, że jest w tym momencie taki zawód jak osoba, która oprowadza po przyrodzie. W zasadzie nie ma nazwy tego zawodu, bo ludzie określają się różnie. Pedagogami leśnymi, instruktorami leśnych zajęć, terapeutami leśnymi. Natomiast chodzi w tym wszystkim o to samo, o to, że ludzie, zarówno dzieci, jak i dorośli, zatracili umiejętność kontaktu z przyrodą i dobrze jest, jeżeli chcą to robić, jeżeli się tym interesują, a w tym momencie coraz więcej ludzi do tego wraca, dobrze jest pójść na taki spacer z osobą, która prowadzi po lesie, ponieważ pomoże ona odzyskać kontakt, spojrzeć na rzeczy z innej perspektywy. To chyba o to chodzi. Bo to nie jest nauka przyrody w lesie. To jest raczej, powiedziałabym, nauka uważności, nauka patrzenia, nauka słuchania i nauka odkrywania i wzbudzenia ciekawości. Dotyczy to przede wszystkim dzieci, bo jest to dzieciom bardzo w tym momencie potrzebne, ponieważ jak wiadomo, szkoła online, zajęcia popołudniowe też odbywają się online, a jako rozrywkę dzieci również używają telefonów i ich zmysły są tak niesamowicie przeciążone, że no to nie ma szans nie odbić się negatywnie na ich psychice, a taka wycieczka do lasu, przyglądnięcie się roślinom, zwierzętom, zabawy w lesie bardzo korzystnie wpływają na dzieci, więc jest to też coś, co po prostu powoduje jakąś zmianę w mikroświecie, a to, żeby robić rzeczy z sensem, jest też mi potrzebne, ale jest to skierowane nie tylko do dzieci, ale też i do dorosłych, bo okazuje się, że dorośli też tego potrzebują. Coraz więcej osób obserwuje ptaki. Nasz krajowy konsultant psychiatrii napisał na przykład książkę o ptakoterapii i coraz bardziej właśnie zwraca się uwagę tak samo w psychiatrii, jak i nawet w firmach podczas wyjść integracyjnych, że taki kontakt z przyrodą jest po prostu potrzebny.
I my do rozmowy o tym kontakcie powrócimy już za chwilę z Salcią Hałas.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Z Salcią Hałas, pisarką, artystką. Przyszłego zawodu twojego nie nazwę, ma on związek z kontaktem naszym i zupełnie nowym z naturą. Rozmawiamy właśnie o tym kontakcie i chciałabym tę część naszej rozmowy zacząć od siebie. Przepraszam, ale bardzo mnie to jakoś tak uderzyło, kiedy przeczytałam fragmenty, które mi zaproponowałaś do lektury, żebym jakoś sobie wyobraziła, o czym będziemy rozmawiać, o zespole deficytu natury. U dzieci właśnie. Richard Love napisał o tym Ostatnie dziecko lasu, taką książkę, i pisał o tym, jak dzieci dzisiaj w ogóle nie mają kontaktu z naturą jako taką. I ja sobie uświadomiłam i przypomniałam, że mimo, że byłam dzieckiem zatopionym w książkach, wyalienowanym z podwórkowego środowiska, w ogóle się nie bawiłam nawet w przedszkolu z nikim, ale mieszkałam na ulicy, gdzie kończyły się bloki i zaraz potem było bagno, były chaszcze, była łąka, resztki jakiegoś gospodarstwa. Ja, będąc tak wyalienowaną czytelniczką książek, chodziłam po tych chaszczach, robiłam sobie łuki, byłam w Winnetu zapewne, bo przecież nie Nshoci. I naprawdę byłam w tej przyrodzie, miałam dostęp, nikt mnie tam nie ganiał, nie ścigał, nie zakładał mi GPS-a, prawda? W tej chwili to jest już zupełnie inaczej, nie tylko dlatego, że dziecko nawet jak idzie gdzieś po lesie, to zwykle ma nos w smartfonie, ale też dlatego, że rodzice się boją, prawda? Nie ma też chyba już takich przestrzeni gdzieś blisko nas. No więc od tego chciałam zacząć, od tych dzieci, bo to dla nich jakiś wielki ratunek jest potrzebny.
Tak, to masz rację, tych przestrzeni jest coraz mniej. Richard Love, który sformułował tę tezę o deficycie natury, amerykański dziennikarz, zauważa, że nawet dzieci, które chcą się bawić na terenach z pozoru nienależących do nikogo, od razu są stamtąd przeganiane z tego powodu, że to niebezpieczne, coś zniszczą, coś zepsują, są przecież same. I po prostu w tym momencie nie ma takich możliwości. W Polsce jeszcze nie jest tak do tego stopnia. Niemniej te tereny takie dzikie, które są położone blisko naszych domów, kurczą się. My mamy akurat szczęście, że mieszkamy w pobliżu Trójmiasta, znaczy my, mam na myśli mówiąc mieszkańców Trójmiasta i okolic, że mieszkamy w pobliżu Trójmiejskiego Parku. Osoby, które mieszkają w Rumi, Redzie czy Wejherowie, również mają w pobliżu las i pola. Natomiast wiele osób z innych części kraju nie ma takich szczęśliwych możliwości i miasta zaczynają przypominać betonowe pustynie. Dlatego też bardzo ważne jest, żeby znajdować te wyspy zieleni, które jednak pozostały, i do nich dzieci prowadzić, bo dzieci same ich teraz, jak tak jak było kiedyś, jak my sami je znajdowaliśmy, dzieci same nie znajdą, bo one nie są zaraz obok. Kolejną rzeczą, która się z tym łączy, z deficytem natury i zabawą, jest też to, że mówiło się, że do wychowania jednego dziecka potrzeba całej wioski. W tym momencie dzieci stają się coraz bardziej samotne, coraz bardziej odizolowane. Jeszcze nie tak dawno była kampania billboardowa, na której, już nie pamiętam, tam było co które dziecko. To był przerażający odsetek tych dzieci, że dzieci są po prostu niesamowicie samotne. Dlatego warto organizować to, co postulował Richard Love, chociażby kluby rodzica. Kluby rodzica, które zrzeszałyby rodziców, którzy chcą podejmować tego rodzaju aktywności, żeby dzieci miały możliwość kontaktować się z naturą, ale w towarzystwie innych dzieci w tym samym wieku, i w ten sposób nawiązywać kontakty, ponieważ nawiązanie kontaktu w naturze daje ten dodatkowy bonus, jak to się brzydko mówi, że jest to kontakt niewymuszony. W przyrodzie hierarchia w grupie przestaje mieć znaczenie. To jak ktoś wygląda, to jakie ktoś ma zabawki, ponieważ najlepszą zabawką ever jest błoto i patyk. Są szyszki, jest budowanie szałasów, jest układanie kamieni i tutaj liczą się też inne umiejętności niż te, które prezentujemy w tak zwanym normalnym w tym momencie świecie. I mogą wykazać się te dzieci, które do tej pory się nie wykazywały. No, oprócz tego taka zabawa no, z całą pewnością poprawia odporność, tak jak mówiłam, wycisza, zwiększa poczucie sprawczości i przygotowuje też umysł do innego rodzaju aktywności, bo ten umysł czyści. My jesteśmy tak przebodźcowani, nasz mózg, rozwijał się w czasie, kiedy tych bodźców było bardzo niewiele, a w ostatnim czasie, w przeciągu kilku...
Właściwie jedno pokolenie tak naprawdę, wiesz, bo ja jeszcze chyba należę do tych, którzy mieli znacznie spokojniejszy świat, kiedy dorastali, prawda? Nie wiem jak ty. No a w tej chwili sama jestem przytłoczona natłokiem, no ilością powiedzmy, obrazów, myśli, skojarzeń, dźwięków, tego wszystkiego, co mnie atakuje ze wszystkich możliwych ekranów, ale też ze świata.
Ja jeszcze też należałam do tego pokolenia, bo moje zabawy w dzieciństwie no to polegały na tym, że tak szliśmy na łąki, gdzie żarliśmy szczaw albo wchodziliśmy w szkodę i wyjadaliśmy marchew prosto z grządki albo kradliśmy niedojrzałe jabłka. A kiedy dorastałam, też jeszcze było w miarę spokojnie. No pierwszy telefon komórkowy miałam i to pożyczony w wieku 22 lat jakoś tak. Mhm. To był świat, który tak nie bombardował umysłu, a w tym momencie to nawet nie jest kwestia wyboru, tylko jest to też kwestia pracy i to znaczy z pewnych rzeczy można zrezygnować. Można zrezygnować z nadmiaru mediów społecznościowych, można zrezygnować z oglądania telewizji bez problemu, można zrezygnować z przyglądania internetu tak od tylko po prostu. Natomiast z wielu rzeczy związanych z pracą
i szkołą
nie jest się w stanie zrezygnować i samo to już naraża umysł na dość duże przeciążenie. Ostatnio zapisałam się na studia podyplomowe i doświadczyłam nauczania online. I to było doświadczenie zupełnie nieporównywalne z tym, które było wcześniej, kiedy mieliśmy te same zajęcia w rzeczywistości, bo patrzenie na gadającą głowę przez godzin od 9 do 18 przykładowo, no bo tak wyglądają studia zaoczne, powoduje, że człowiek nie jest w stanie się skoncentrować, bo ani nie jest w stanie odwrócić wzroku, ani nie jest w stanie spojrzeć na twarze innych ludzi. Patrzy tylko na twarz jednej osoby, która w dodatku jest przetworzona, rozmazuje się, miga, nie widać dobrze mimiki. No, jak oglądałam później prezentację, przy której byłam i siedziałam do końca, to ostatnia godzina tej prezentacji zupełnie nie dotknęła mojego umysłu, mimo że starałam się skupić, no bo przecież jestem na tych studiach po coś. Po prostu koncentracja tak długa przy nauce online jest kompletnie niemożliwa. I pierwsze co robiłam w momencie jak odkładałam komputer, jak kończyły się zajęcia i odkładałam komputer, to było szybkie założenie butów i wyjście z psem do lasu i pooddychanie głęboko. I długo musiałam chodzić, żeby stan ten się rozproszył, żebym wróciła do siebie.
To może przy tym psie się zatrzymajmy. Co? Do serca przytul psa, weź na kolana kota. Ten sam Richard Lew napisał, kiedy wzywa nas dzicz. I to nie chodzi o to, żeby złapać w lesie dzika, tylko właśnie o te zwierzęta, które mamy po prostu, z którymi możemy być. Podobno psy mogą uczyć dzieci etyki. Przeczytałam, bardzo mi się to spodobało. Szczegółowych rozwiązań nie znam, ale myślę, że w ogóle zwierzęta, prawda? I bycie ze zwierzętami i tak jak Katarzyna Simonienko naucza, żeby nie używać lasu, prawda? Raz, że nie śmiecić, ale w ogóle nie używać, tylko być w tym lesie. Tak tutaj też to chodzi o to, żeby naprawdę być z tymi zwierzętami uważniej. I ta nasza dzicz, moje dzicze dwie tu słuchają, udają, że śpią, nie? Może nas wiele nauczyć po prostu, a przede wszystkim dać tę energię.
Z całą pewnością może nas wiele nauczyć. Po pierwsze, tak jak mówisz, zwierzęta domowe uczą, te, które z nami żyją, uczą empatii i nie ma moim zdaniem dla dziecka nic lepszego niż wychowywanie się z włochatą siostrą lub bratem. To jedna rzecz. Odniosę się też do tego, co powiedziałaś, do używania lasu. Tak, nie chodzi o to, żeby ogród stał się kolejną aktywnością,
bieżnią,
którą fundujemy dziecku. Chodzi o to, żeby dziecko, czy dorosły, bo mowa też o dorosłych, poczuło, że jest częścią wielkiego strumienia życia, ponieważ to daje pokorę, to pomaga odczuwać wdzięczność, to zachwyca, ale i też daje coś takiego, co jest tak bliskie moim zdaniem takiemu poczuciu transcendencji, które bardzo ułatwia życie, czyli poczucia, że jest się tylko drobinką, częścią czegoś większego i odnalezienie tego właśnie w naturze. A oprócz tego, schodząc już z takiego wysokiego C, to nie ma nic lepszego niż zwierzę, które rano przychodzi się przytulić, jest ciemno, zimno, paskudnie, nie chce nam się wstawać. Mamy kłopot z zaczęciem dnia, mamy stresy, mamy lęki, które w dzisiejszych czasach towarzyszą prawie każdemu. I kiedy takie ciepłe istnienie szturchnie nosem albo przytuli się po prostu ciepłym ciałem, ciepłą sierścią, to od razu część z tych lęków ulega rozpuszczeniu. Od razu jakoś łatwiej.
Kleo mówi, że tak i się ją przeciąga. Samo patrzenie na zwierzęta, prawda?
Tak. To jest ogromna radość. Ja ostatnio cierpię niestety na brak czasu, nad czym bardzo ubolewam. No między innymi z racji studiów. Natomiast kiedy mam ten czas, ja potrafię nie robić nic przez godzinę i po prostu patrzeć, jak pies śpi. Bo mój pies śpi bardzo dynamicznie. Tam odbywają się gonitwy, pościgi, zabawy, drżą mu fafle, rusza się nos, łapy biegną, macha ogonem i mnie to zajęcie nie nudzi i bardzo uspokaja.
No dobrze, to pozwólmy kotom spać, a my porozmawiamy teraz o roślinach. Też tu jakieś mam, ale mało. Dwie rzeczy mnie bardzo zafascynowały w tych różnych tekstach, do których dzięki tobie zajrzałam, bo przecież ich nie przeczytałam. Pierwsza to są rośliny jakby wprowadzane w nasze życie, biura, mieszkania i tak dalej, czyli taka biofilia miejska, to jest z jednej strony. A z drugiej strony, i to w ogóle wydało mi się też szczególnie fascynujące, to jest tak zwana czwarta przyroda. Kaspra Jakubowskiego teoria, książka i opowieść. Czyli jeśli dobrze pamiętam i rozumiem, pierwsza przyroda to jest ta natura, która pozostała powiedzmy prawie naturalna, druga to są tereny rolnicze, kulturowe, trzecia to są ogrody, parki, a czwarta torowiska, kamieniołomy, ugory jakieś, nieużytki, ja tu mam jeden taki za oknem, nawet nie chcę mówić o tym nieużytek, bo dla mnie to jest moja ulubiona część pustek cisowskich, bo tam dziko rosną rośliny, jest to ogrodzone, więc ludzie nie chodzą, ale na pewno są tam jakieś małe zwierzątka, wysokie trawy, piękne dzikie kwiaty i to są te tereny, w miastach, które są właśnie odzyskiwane nie na zasadzie tworzenia nowych ogrodów francuskich bądź angielskich, tylko wykorzystywania tych roślin, które same tam zaczęły kolonizować ten teren, a więc takie gatunki pionierskie najpierw, potem ta roślinność spontaniczna, no i cała dyskusja, czy to potem przycinać, nie przycinać, puszczać owce, co z tym robić, czy ludzi oprowadzać i tak dalej. Super ciekawa sprawa.
To ja się najpierw, ja się po kolei odniosę najpierw do tego, o tych roślinach miejskich, o których powiedziałaś. Jest to o tyle ważne i niesłychanie skuteczne, że samo patrzenie na zieleń uspokaja do tego stopnia, że obniża się przez 20 minut poziom kortyzolu o, nie pamiętam o ile procent, ale o znacznie się, poziom kortyzolu, tak powiem, znacznie się obniża. Już w XVIII wieku twierdzono, że szpitale powinny być lokowane przy lesie, ponieważ samo patrzenie na ścianę lasu za oknem na drzewa leczy i pomaga wrócić do zdrowia. W pobliskim tutaj zakładzie psychiatrycznym w Starogardzie Gdańskim, przepraszam, to się nazywa Szpital dla Psychicznie i Nerwowo Chorych, przepiękny kompleks, bardzo stary, znaczy sprzed 100 lat, był on pomyślany tak, żeby pacjenci leczyli się nie tylko pobytem tam, ale przebywaniem w przyrodzie, żeby leczyli się pracą w ogrodzie. W latach 50. zostało to zarzucone i postawiono na farmację. Natomiast starsi pracownicy wciąż pamiętają opowieść przekazywaną przez jeszcze starszych pracowników, jak zadowoleni byli pacjenci, którzy tego doświadczali. I w tym momencie osoby, które się tam leczą, proszą o to, żeby mogły pograbić liście, żeby mogły wykonać jakieś prace na terenie szpitala. Niestety jest to z powodu procedur zabronione, także zapominamy o tym, do czego już jako ludzkość doszliśmy.
Ale niektórzy pamiętają i powstaje biofilna urbanistyka, prawda? Bardzo mi się to podoba. Czasem można zobaczyć gdzieś daleko stąd jakieś drapacze chmur, które są ogrodami, bo są porośnięte całe, prawda? To są ogrody na dachach. To jest to, co tutaj przeczytałam, że nie chodzi o to, żeby w biurze była paprotka zaschnięta albo i trochę żywa, tylko żeby to była ściana roślin, żeby to może były motyle, prawda? Żeby to był jakiś strumyczek, może sztuczna fontanna, ale jednak jakaś woda, jakieś odgłosy ptaków, czyli w te nasze miejskie przestrzenie, żeby wprowadzić na nowo roślinność, no to już trzeba by to bardzo tak starannie pewnie jakoś pielęgnować. No nie może być na dziko chyba, nie wiem. No w każdym razie, żeby tego było naprawdę więcej niż tylko palma czy paprotka dla ozdoby.
Jest to nam jako ludziom absolutnie konieczne. Tu jako ciekawostkę powiem, że żołnierze w czasie I wojny światowej, o czym dowiedziałam się z książki Kwitnący umysł angielskiej psychiatry, w okopach uprawiali ogrody i ich opowieści były takie, że to pomagało im przeżyć, znaczy utrzymać się, nie przeżyć w sensie fizycznym, ale utrzymać się przy zdrowym zmysłach w tym całym szaleństwie, więc zważywszy na to, że my również pod pewnymi względami jesteśmy teraz, co prawda jest pokój, ale jest szaleństwo. To co nas dotyka, to ludzkość jeszcze czegoś takiego nie doświadczyła. Mówi się, że niektórzy mówią, że żyjemy w bardzo bezpiecznych czasach w porównaniu z tym, co było wcześniej. Natomiast są to zupełnie innego rodzaju niebezpieczeństwa i stresów, które mamy, nie można porównać z tymi, które były, chociażby z tego powodu, że ich ilość docierająca do nas jest tak duża, że było to jeszcze 100 lat temu kompletnie nie do pomyślenia, bo tak, były zagrożenia, były bardzo duże zagrożenia, ale te zagrożenia skumulowane nie docierały codziennie, w każdej chwili, kiedy tylko otworzysz komputer, od razu, nawet nie sprawdzając, tylko otwierając coś mimochodem, otwiera ci się tych zagrożeń cała lista, no bo to się klika, jak wiadomo. Dlatego uważam, że przyroda, czy właśnie w biurze, czy w postaci ogrodu, czy w postaci lasu, bo to tak naprawdę Nie ma znaczenia, co to będzie. Chodzi o to, żeby było zielono, żeby było życie, żeby była ziemia, żeby był kontakt z roślinami i istotami, które na nich bytują, no bo nawet w domach, w tych doniczkach też mieszka jakieś mikroskopijne, ale życie, no chociażby takie niesporczaki, które są wszędzie i które zresztą też są fascynującymi istotami, absolutnie. To taka dygresja, ale naukowcy je gotowali oraz zamrażali do zera absolutnego. Poddawali promieniowaniu 20 razy silniejszemu niż wytrzymuje człowiek oraz wysłali je w kosmos. Niesporczaki to wszystko przeżyły. Najgorzej było w kosmosie, ale dały sobie radę, to też warto sobie...
Nie będzie nas, będą sporczaki.
Niesporczaki. O tak, tak, niesporczaki, tak, niesporczaki to przeżyją. Zresztą proszę sobie zobaczyć, bo niesporczak wygląda też zupełnie kosmicznie i znajduje się w każdej odrobinie wilgoci. Został odkryty bodajże w XVIII wieku, kiedy odkrywca mikroskopu zapał odrobinę mchu z rynny, żeby zobaczyć, jak to wszystko, ta optyka mu działa, i zobaczył tam w tym preparacie jakieś bardzo dziwne ośmionogie stwory z wypustką. I to są właśnie niesporczaki. Bardzo ciekawe też o niesporczakach jest to, że mają one coś w rodzaju mózgu, a także dość skomplikowany jak na taką małą istotę, czyli taką, one są mniej więcej, one są mniejsze niż milimetr, największe dorastają do pół milimetra, system nerwowy. Także polecam zainteresować się niesporczakami, ale wracając. Wracając do czwartej przyrody. Na granicy Grabówka i Leszczynek jest osiedle, o którym pisałam w Potopie, czyli znaczy było osiedle, czyli Pekin. W tym momencie tam nie ma już w zasadzie prawie nic i teren został uprzątnięty. I zaczęły porastać gorośliny. Chodzę tam często z psem, bo tam to jest miejsce, gdzie najdłużej na Grabówku jest słońce. Siadam sobie, tam są takie kamienne płyty, siadam sobie i po prostu patrzę. I niesamowitym dla mnie jest to, jak szybko roślinność opanowuje miejsca, które opuszczamy. Jak szybko je zarasta i jaka jest w tych roślinach ruderalnych różnorodność, bo to jest kilkaset gatunków roślin rosnących na bardzo małej przestrzeni. I tak jak mówiłam o tych niesporczakach, które mieszkają w doniczce, te rośliny są domem dla kolejnego życia, bo to są owady, to są skoczogonki, to takie też bardzo małe, które można oglądać przy pomocy lupy i są to stworzenia przedziwne, też zresztą polecam. Kontakt z taką nawet małą wyspą zieleni w mieście, pójście na wycieczkę w taką wyspę powoduje dokładnie to samo, co pójście do lasu, bo wspomniana Katarzyna Simonienko opowiadała, że owszem, prowadzi spacery po Puszczy Białowieskiej, ale prowadzi też spacery po mieście, wśród bloków, bo tam też jest życie. Życie to, proszę spojrzeć, jak zrobi się cieplej, jaka jest siła w roślinach, które kiełkują w szczelinach bruku. Ile jest roślin, które rosną w rynnach, które pojawiają się na elewacjach. Oprócz tych roślin, proszę przyjrzeć się zwierzętom. Ile jest zwierząt, które za nami przeprowadziły się do miasta i znajdują tutaj świetne miejsce do mieszkania. No, mamy w Trójmieście lisy, mamy dziki, do których ludzie mają różny stosunek z racji takiej, że ryją trawniki, ale zachęcam do tego, żeby przyjrzeć się takiemu dzikowi, jakie to jest niesamowicie ciekawe, piękne i zwinne, co ciekawe, oraz skoczne zwierzę.
Te zwierzęta w naszej przestrzeni miejskiej, ale też przecież te tereny postoczniowe, prawda, które stały się
torowiska,
zupełnie
torowiska, tak.
Jakieś kamieniołomy. Właśnie Kasper Jakubowski w czwartej przyrodzie opisuje takie też ogrody, no różne pomysły, prawda, na Jakby to powiedzieć, nie chcę powiedzieć właśnie używanie, no na uwalnianie, a jednocześnie pielęgnowanie tych terenów, bo tam się pojawiają rośliny, właśnie tak ja sobie pomyślałam, że to już nie jest dzika przyroda, my nie mamy powrotu do dzikiej naszej przyrody, to jest nowa przyroda. Tam są obce gatunki przywiezione z całego świata, inwazyjne, prawda? Nie ma co już dbać o czystość i wracać do tego, co było. Natomiast to wszystko razem jakoś tworzy zupełnie nową jakość. I właśnie chodzi o to, żeby tę jakość przyjąć i zrozumieć, co? Chyba.
No, to, co jest bardzo ważne, to tak jak mówisz, zrozumienie, że nie ma powrotu do tego, co było. No, jest to niemożliwe, bo nie da się wejść dwa razy do tego samego lasu. Las zmiennym jest i to samo dotyczy wody i życia. Wszystko, jak wiadomo, płynie. Natomiast strasznie ważne jest, żeby nie uważać, że te tereny, ponieważ tam jest tak, nie wygląda na to, że jest zagospodarowane, że tam jest tak, jakby można powiedzieć, brzydko. Znaczy, jak niektórzy twierdzą, ale to znaczy, że tam właśnie odradza się życie. Tam są te wyspy życia, które zniknęło i powinniśmy je pielęgnować, powinniśmy o nie dbać, powinniśmy na nie dmuchać i chuchać. Tak jak patrzę na Polankę Redłowską, to ja już zupełnie abstrahuję i pomijam, że chcą tam postawić hotel, no co jest dla mnie oczywiście zupełnie nie do przyjęcia. Ale inne pomysły zakładają, które zapewne nie dojdą do skutku, zagospodarowanie tego terenu, żeby był ładny. Tyle, że ja zapewne jestem odosobniona w swoich przekonaniach, ale mi się tam podoba tak, jak jest. Bo ja tam widzę siłę życia. Te wszystkie siewki, te trawy, które porastają, ten teren. Często przyjeżdżam tam rano przed pracą, po prostu popatrzeć na morze, takie 5 minut dla siebie. W pobliżu mam ogrody. I widzę, bo to rano szczególnie widać, jak z tych traw, jak z tych krzewów wyłazi wszelkie życie w postaci lisów, ile tam ptaków mieszka. A ptaki, no jest ich coraz mniej, bo mamy coraz szczelniejsze lewacje, znaczy szczelniejsze w sensie gładkie. No, kiedyś jaskółki gnieździły się tam pod akapami i w rozmaitych dziurach, no teraz nie mają gdzie. No teraz jest coraz mniej nawet takich zwykłych wróbli, których kiedyś było strasznie dużo. I to jest kolejna rzecz, jeżeli chodzi o tą czwartą przyrodę, że ona jest domem właśnie dla takiej zwykłości. Chodzi o to, żeby dbać o to życie, które nam jeszcze zostało, bo nie zostało nam go za dużo, a te gatunki, które są, tak jak mówiłam, pospolite, one znikają na naszych oczach. Bardzo głośne było, jak umarł ostatni biały nosorożec, ale nie wiem, czy zauważymy, kiedy umrze ostatni wróbel.
Bardzo dziękuję za to spotkanie. Salcia Hałas.
Dziękuję również.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.